środku dnia.
Pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie protestowali przed swoim zakładem. Chcieli pokazać, że nie zgadzają się na fuzję z krajowym potentatem branży mleczarskiej. To pomysł przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni, który wraz z innymi radnymi postanowił odwołać zarząd i rozpocząć rozmowy z konkurencją. Jego zdaniem połączenie z większą firmą ustabilizuje sytuację finansową spółdzielni. Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się jednak pracownicy oraz zarząd obawiający się masowych zwolnień. Na pikiecie w Czarnkowie był Przemysław Stochaj.
Tak gorąco było kilka dni temu przed zakładem należącym do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. Okazało się bowiem, że pracownicy wyszli naprzeciw przedstawicieli Rady Nadzorczej, którzy chcieli skontrolować firmę. Oczywiście im się to nie udało.
Zainwestowane jest tam 6 milionów chodzieży w nową linię. I to się oddaje za darmo. To jest chore.
Problemy czarnkowskiej spółdzielni zaczęły się tak naprawdę w 2022 roku, gdy pod presją ryzyka bardzo wysokich cen gazu spowodowanych wojną na Ukrainie firma podpisała nowy aneks ze spółką PGNiG. Mleczarnia od tego czasu płaci stałą, bardzo wysoką stawkę, mimo że ceny gazu na rynkach spadły. Zofia Just, wiceprezes spółdzielni, kilka tygodni temu poinformowała w lokalnej telewizji, że sytuacja jest bardzo poważna, bo w ciągu roku rachunki poszybowały w górę o ponad 800%, a mleczarnia z 85-letnią tradycją jest na skraju bankructwa. Później na antenie naszego radia wiceprezes stwierdziła jednak, że nie jest tak źle, a te problemy mogą jedynie zahamować nieco inwestycje. Podczas protestu potwierdziła te słowa.
Chciałabym przeprosić pierwsze za tą moją może niefortunną wypowiedź, że możemy upaść na przestrzeni 4 czy 5 miesięcy. Co nie świadczy o tym, że kondycja spółdzielni jest zła. Spółdzielnia posiada środki finansowe na wypłaty, normalnie finansuje, wszystko, nie ma żadnych zaległości.
Wcześniejsze informacje o złej sytuacji firmy postanowiła wykorzystać jednak Rada Nadzorcza, która odwołała zarząd. Wykonała też kolejny krok.
Nawiązaliśmy kontakt ze spółdzielnią Mlekowita.
Mówi Przemysław Jagła, największy dostawca mleka do czarnkowskiej spółdzielni, a zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej.
Z którą chcemy się połączyć, dlatego że to jest najmocniejszy podmiot mleczarski w tej chwili w kraju.
I ma zapewnić wsparcie finansowe, które przyda się firmie z Czarnkowa. Członkowie zarządu twierdzą jednak, że po pierwsze odwołano ich niezgodnie z procedurami.
Rada powołuje każdego członka zarządu osobno i każdego członka osobno powinna odwołać. Paweł Szmyt, dyrektor techniczny, członek zarządu. Zarząd został odwołany jako całość. To powoduje, że jest to odwołanie nieskuteczne.
A po drugie, w fuzji małego zakładu z dużym widzą ogromne zagrożenie.
Połączenie to jest po prostu przejęcie, tak? Wszystkie aktywa, które latami były zgromadzane, kilkadziesiąt milionów złotych oddane.
A jeżeli faktycznie doszłoby do połączenia OSM Czarnków?
Nie ma logo Czarnkowa, mamy to, co tu pokazuje Mlekowitka. Nie ma produkcji w Czarnkowie, no się nie czarujmy, zlikwidują.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, choć zgadza się, że przy odwołaniu zarządu popełniono kilka błędów proceduralnych, to jego zdaniem połączenie z Mlekowitą przyniesie same korzyści.
Oferował nam lepsze warunki pracy, wzrost produkcji, wzrost nawet zatrudnienia.
Ale tu w Czarnkowie?
W Czarnkowie... Tak, i w Czarnkowie, i w Chodzieży tak samo.
Pracownicy spółdzielni przede wszystkim boją się o swoje miejsca pracy.
Co tu zostanie? Sklep? Hurtownia?
Nasza przyszłość jest niepewna.
Swego czasu w Czarnkowie był browar. Przejął go inny browar. Miało tutaj być produkowane. Co jest produkowane? Nic. I tak tutaj będzie z Czarnkowem. Naprawdę.
A nie widzi pan zagrożeń, że na przykład jak większy podmiot przejmie ten mniejszy, no to właśnie zacznie powoli zwalniać?
Nie jest to przejęcie mniejszy, większy. My przechodzimy, my jako spółdzielcy przechodzimy ze swoimi udziałami, łączymy się z podmiotem mocniejszym.
Może teoretycznie nawet gwarancja pracy będzie, nie? Dla pracowników wszystkich. Ale tej pani powiedzą, że ma w Chocznie pracować, tej pani, że w Wysokiej Mazowieckiej i tak dalej. I kto się przeniesie? Nikt nie się przeniesie i nie będzie wcale odpracał zapłacić, sami się zwolnią, bo nikt nie pójdzie 500 km dalej, jak ma tu rodzinę, swój dom, tak? Bo kilku panów z rady się dogadało, że tak będzie lepiej i dla nich interes prywatny przeważył, że powiem tak delikatnie.
Jakiś pracownik taki fizyczny mówi, a mi pokażą jechać do Sanoka, bo tam jest potrzebny widłowy i on tam będzie... To jakaś bzdurna narracja podawana w ogóle, no...
Ale bzdurna, bo pan wie, że tak nie będzie?
No na pewno tak nie będzie, bo tak nie jest, nie?
Ja pracuję 8 lat jako kierownik produkcji i pan nie był u mnie ani razu. Ja mam 60 ludzi pod sobą. Pan nawet nie wie, którzy robią świetną robotę. Są na każde moje zawołanie.
Ja nie neguję pracy załogi, to jakieś nieporozumienie, co to pani.
Gniazdowski Adam, dyrektor zakładów w Chodzieży również. Złożyłem dzisiaj wypowiedzenie, także stołek jest wolny. Panie przewodniczący, można obsadzać intratne stanowisko na pewno dla...
Zabiorę głos jako przewodniczący rady, to tak zarząd tutaj zarządzał, że ja nawet nie znałem ani kierowników, ani dyrektorów zakładu.
Pan jako dyrektor, jak uważa, co się stanie po takim połączeniu?
No jestem przekonany, że po tym właśnie połączeniu nie będzie ani zakładu w Czankowie, ani zakładu w Chodzieży.
Dlaczego?
W mleczalni w Złotowie byłem pełnomocnikiem zarządu i sytuacja przy takiej fuzji, no niestety, skończyła się identycznie.
Przewodniczący twierdzi też, że skorzystają na tym rolnicy, bo w Mlekowicie będą mieć wyższe ceny skupu mleka.
Wybraliśmy podmiot najmocniejszy, który gwarantuje nam lepsze spieniężanie naszego produktu, mające poprawić sytuację nas, rolników, bo ta cena spadła poniżej 2 zł. U nas, gdzie jeszcze w innych mleczarniach funkcjonuje na poziomie 2,30, 2,20, 2,40.
Czyli tak naprawdę chodzi tutaj o cenę mleka. Niektórzy rolnicy chcą dostawać więcej za oddane mleko.
No bezwzględnie tak, tylko patrząc na sytuację ekonomiczną, gdzie mamy w Polsce nadwyżkę 40% mleka, gdzie ceny światowe spadają. Przecież na mleko w proszku widzimy ceny masła w tej chwili, jakie są w tych Biedronkach, czy Lidlach, czy nawet w każdej po 5 zł, czy niżej. Czyli patrząc na to, jedynie zabezpieczy na dzisiaj, na parę tygodni cenę mleka, na parę miesięcy. I to będzie wszystko.
Nie będzie tak wyglądało, że rolnicy będą musieli zawozić to mleko trochę dalej?
Nie, bo to wszystko tu zostaje. Tak zostało w Kaliszu. Po przejęciu 3 lata tam tak samo jest w Kościanie. Zakłady funkcjonują. I
tam też zostały przejęte przez Mlekowite?
Tak, przez Mlekowite. Mamy bardzo dobre produkty. W tych przejmowanych spółdzielniach Kalisz, Kościan, marka funkcjonuje nie jako firma, ale marka jako produkt, bo to rozróżnijmy. Mamy produkt o nazwie Zuzia. Nawet Mlekowita kupuje od nas ser smażony też, bo nie ma go w ogóle w ofercie, tam jako na uzupełnienie oferty. Także to marka...
To po co się łączyć? Po co się łączyć, jak mamy takie dobre produkty?
Jak państwo słyszeli, emocje w Czarnkowie bardzo gorące. Trudno się dziwić. To dla zakładu ważny moment, który decyduje o przyszłości. Także dla Wielkopolski, no bo to są takie marki, które w danych regionach są znane i popularne. Zapytajmy jeszcze mieszkańców Czarnkowa, co uważają właśnie o tej spółdzielni i jej produktach.
Pytam o lokalną mleczarnię. Czy pani kojarzy produkty?
Powiem, że dobre. Masełko jak zwykle. Jakieś tam serki, że smakują i kupuję.
I lokalne?
I lokalne, tak.
Czyli wspiera pani też lokalne przedsiębiorstwo?
Tak, tak.
Gziki dobre są, białe sery.
Kupuję. Codziennie piję mleko.
Czarnkowskie?
Tak, tylko. No i tam serki różne i... Na chleb takie tam.
Czarusia, pewnie pan też zna.
No, oj, nie ma lepszego. Dużo rzeczy jest dobrych, a słyszałem, że pada, a się w głowie nie mieści.
To jest wizytówka tego powiatu. Moja znajoma była w Anglii, patrzy na serki. Mówi, aż się kroiło serce, że w takiej Anglii nasze serki z Czarnkowa były. I teraz co, oddać to wszystko gdzieś za bezcen.
A pan sobie wyobraża Czarnków bez spółdzielni mleczarskiej?
No nie wyobrażam sobie. Była, zawsze była, tak wiem, ja już mam 80 lat, zawsze była i powinna zostać. A co?
I produkty zawsze się jadło, rozumiem.
No na pewno, a co?
No i czy państwo wybierają takie produkty lokalne, czy nie ma to zupełnie znaczenia i kupujemy wyłącznie poprzez cenę, jej wysokość? Zanim kolejne głosy z Czarnkowa, zapytamy ekonomistę profesora Jacka Trębeckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o plusach i minusach tego typu ewentualnych operacji zmiany właściciela zakładu. Panie profesorze, warto czy nie warto?
Dobry ekonomista nigdy nie mówi jednoznacznie, zawsze mówi to zależy, ale to oczywiste, że przynależność do dużej marki daje wiele apanarzy. To nie tylko korzyść marketingowa, ale to również potencjał negocjacyjny w rozmowach z poddostawcami, to możliwość działania na skalę ogólnokrajową, a w przypadku naprawdę dużych marek, nawet na skalę kontynentu czy całego świata, to oczywiście wiedza, know-how, możliwość jakby takiej ekonomicznego podejścia do wielu kosztów, chociażby księgowych, kadr takich operacyjnych, które są scentralizowane i przez to tanio kosztują, ale coś za coś. Rzeczywiście traci się kontrolę nad własną firmą, taki mniejszy podmiot wchodzący w skład czegoś większego łatwo może stać się przedmiotem gry rynkowej, zwłaszcza jeśli właścicielami przestają być spółdzielcy, a na przykład stają się akcjonariusze czy jakiś drapieżny fundusz emerytalny, no to wtedy to już jest wolna amerykanka, nie ma litości, sentymentów, spojrzenia na przeszłość, liczy się zysk pod koniec roku, jeśli tego zysku nie ma, to to się idzie pod nóż i to może być bardzo bolesne zdarzenie z realami gospodarki rynkowej.
Pracownicy obawiają się, że zakład zniknie, a konsumenci, że stracą te konkretne produkty produkowane właśnie w Czarnkowie. Być może marka pozostanie, ale wtedy to już będą zupełnie inne produkty, panie profesorze.
Tak, no tu nie wiadomo, co jest gorsze. Czasami zdarza się tak, że rzeczywiście marka zostaje zachowana, bo ten, kto kupił markę, zdaje sobie sprawę z jej wartości, znaczenia, ale pod tą marką sprzedawany jest produkt o zupełnie odmiennej wartości na masową skalę. To zresztą widać często w działaniach bardzo dużych producentów, którzy starają się udawać tą lokalność, wiedząc, że lokalne często jest traktowane jako coś bardziej autentyczne, prawdziwe, regionalne, unikalne. A dzisiaj te unikatowości bardzo szuka się na rynku. No i tu jest ten paradoks, zderzenie dwóch elementów. Czy uda się na tej unikalności przetrwać, nawet jeśli oznacza to wyższą cenę związaną z działaniem na mniejszą skalę, czy lepiej wejść pod skrzydła tego kogoś, kto z tej unikatowości może zrobić własny oręż marketingowy, niespecjalnie patrząc na dobro, tradycje czy oczekiwania tych na mniejszym poziomie. A tak naprawdę wiele zależy od kontraktu, jaki został podpisany, od wszystkich szczegółów, które tam zostają zawarte.
To jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Czy mniejsze spółdzielnie w ogóle mają w tej chwili rację bytu przy tych kosztach, o których chociażby pan mówił? A może czeka nas właśnie taka zmiana, że no będziemy po prostu skazani na takie duże spółdzielnie, na dużych producentów, którzy wchłoną tych mniejszych, no i te marki gdzieś tam będą. No i pytanie jest też, czy rzeczywiście ta cena jest najważniejsza w produktach? Czy ludzie zwracają uwagę na to, że kupują z lokalnej mleczarni, a nie z takiej, gdzie na przykład produkty jadą 500 kilometrów przez całą Polskę?
Jeśli oferta trafia na rynek, gdzie jest więcej ludzi ceniących tą wyższą jakość, no i oczywiście mających możliwości finansowe, żeby za nią zapłacić, to rzeczywiście takie przedsiębiorstwo, taka firma ma szansę przetrwać, ale ona by musiała dostarczać swój towar po prostu do dużych miast, na małą, lokalną skalę, gdzie i zarobki są nieco mniejsze, i może te globalne trendy związane z regionalizacją, z powrotem do naturalnych produktów, tu jakby przytrzymanie tego rynku może być trochę trudniejsze. Ale rzeczywiście zderzamy z sobą dwa elementy. Jeden to generalny trend tego autentycznego, naturalnego, regionalnego produktu, a drugi, mam nadzieję, że to tylko przejściowy, inflacyjny, przy takim zbiednieniu społeczeństwa rezygnuje się z produktów, które nie są produktami pierwszej potrzeby, a raczej realizacją jakiejś świadomości ekologicznej czy poparcia regionalnych produktów.
Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To z perspektywy katedry, można powiedzieć, spojrzenie na tę sprawę. A państwo uważają, że tego typu spółdzielnie powinny jednak walczyć o to, aby zachować jakąś autonomię, czy jednak duży może więcej? Może jednak łatwiej będzie też kupić to w innych częściach Polski wtedy, te produkty. 61 86 54 654, telefon do audycji w środku dnia. Panie Krzysztofie, witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, no to, co się dzieje w naszym kraju kartonowym, te rządy, które tu ostatnio działają na szkodę Polski, społeczeństw, naszego społeczeństwa. To niedawno rozmawialiśmy o Aquanecie, Wody Polskie. Spółka, która Wody Polskie próbuje doprowadzić Aquanet do bankructwa. To wszystko jest ustawki, wzrosty cen gazu i tak dalej, prądu. To wszystko ma być, doprowadzić do bankructwa. I tak samo ta mleczarnia, no to pewnie Moloch wchłonąłby to i przemielił. Bo to tak to dzisiaj ma wyglądać po prostu.
Ale wie pan, panie Krzysztofie, to akurat te sytuacje, o których pan wspomniał, o przejmowaniu firm, one są w zasadzie od lat 90., więc to nie jest jakaś specyfika dzisiejszych czasów.
Tak, tylko my nie musimy się na to zgadzać, bo to mówią, że to Unia chce i tak dalej. Nie musimy się na to zgadzać. A oni się zgadzają, bo są przepłaceni. swoje dole otrzymają. Teraz w naszym kraju się tworzy oligarchia tak zwana. Mały, wielki kapitał zwijają no, nieliczni, którzy są przy tak zwanym korycie. No i tak, tak mamy jak
czyli
mamy.
Pan jest przeciwny temu, by takie spółdzielnie łączyły się z większymi, raczej
oczywiście,
by były same na rynku.
Oczywiście, bo to jest wszystko podstęp. To jest podstęp.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 618-654-654. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja z Gorki, z Wronek, Marek.
Witamy,
pan, ja panu
panie
powiem
Marku.
Tak, ja kiedyś do Międzychodu pomidory, nie, były zakłady przetwórnicze w Międzychodzie były dość, wszystko mi sprzedawali, co się okazało, Amerykanie wykupili, publiczki wzięli to i markę wzięli i Międzychód nie istnieje już, nie. I to tak samo będzie w Czarnkowie.
Ale Międzychód chyba wrócił jako firma na rynek polski, z tego co kojarzę.
To Międzychód, ale to już nie jest to już nie idzie to, co było kiedyś, nie. To nie jest już to po prostu, nie. A tam idą takie ilości innej po prostu. To nie jest to. I tak samo będzie i z Czarnkowem, jak to ogólnie wychodzi. To samo będzie.
Ale są spółdzielnie, tak, które po połączeniu akurat z Mlekowitą no, chwalą sobie
ale
to.
Ale jeżeli oni mówią, że 40% także mleka nie idzie w Polsce zagospodarować, no to ta firma, jak przyjmie firmę, to co oni zrobią z tym mlekiem? 40%
to no wtedy to powinna wyjście, spadać cena produktów, ale rolnicy wtedy nie za ale bardzo będą zadowoleni.
Cena już nie spadnie, bo w sumie jest tak wszystko drogie.
No tak.
Jeżeli prąd wszystko idzie i teraz krowy, te ile paliwa idzie w to wszystko, pisząki, no to ogólnie to ile by miało być? Nie, to jest, nie ma szans, żeby to spadło. Nie.
Bardzo dziękuję panie Marku, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję bardzo, do widzenia.
Pan Michał, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry. Słucham tak wypowiedzi tych panów i chciałbym tylko tyle powiedzieć, że jeżeli 10-15 lat temu mleko było po 50 groszy, mleczarnia sprzedawała litr mleka po złotówce, nikt nie mówił, że jest źle, czyli zyski leciały do spółdzielców. Teraz jeżeli mleko muszą kupować dalej złotówka albo poniżej no złotówki, a masło kosztuje 6 złotych.
2 złote nawet padło.
Nie, w naszym rejonie 2 złote nie ma za litr mleka. Ja mówię o rejonie czankowskim. Akurat jestem tutaj z Czankowa i spółdzielnia mleczarska Czanków mam ją przed sobą już jakieś 40 lat, bo tyle mam akurat, powiedzmy. I chciałbym tylko powiedzieć, że masło poszybowało już spokojnie 1,5 roku temu, gdzie nie było jeszcze kosztów, a masło poszybowało do niebotycznych kwot. Nikt wtedy nie mówił o zyskach, a dzisiaj wszyscy potrafią, jak to Polacy, beczeć o kosztach.
Panie Michale, ale jeżeli ktoś wykorzystuje koniunkturę ogólnoświatową, bo wtedy masło podrożało, na, że tak powiem, w skali światowej, no to trudno się dziwić, że zakłady korzystały z tej infrastruktury. Jest to gospodarka rynkowa. Natomiast...
A co robi się z zyskiem wtedy? Się go odkłada albo tak inwestuje, a nie przejada. Więc jeżeli ktoś nie potrafił sobie zabezpieczyć tyłów, a dzisiaj mówi, że mu nie starcza na coś, to co zrobił z tamtym zyskiem? Pytam się. Bo na pewno spółdzielcy aż tyle nie dostają dywidendów, o ile tak mogę to nazwać. Inwestycje już były zrobione jakiś czas temu w spółdzielni mleczarskiej. Co się dzieje z zyskami? Nie można mówić biało-czarno o sytuacji finansowej, ponieważ to zawsze jest złożony temat i mówienie dzisiaj, że gaz podrożał, to też nie jest do końca prawda, ponieważ koszty podrożały, ale też ceny poszły do góry i mleczarnia też podniosła ceny swoich produktów.
Ale zauważył pan, po ile masło już można kupić teraz, jak jest promocja?
Mleczarnia Czanków sprzedaje masło 6,59, 6,89, tak to około tego kręci.
Tak, a mówimy o 200-gramowym, tak? Czy tym...
Zawsze 200-gramowe, 200-gramowe, no dobrze, powiedzmy 200-gramowe, bo zdarzają się też zmniejszone wagi i wtedy już...
Nie, to nie... 250 było kiedyś, a teraz właśnie są 200-gramowe.
Kiedyś tak, ale to dawno temu.
Ja kojarzę właśnie Czarnków z taką dużą kostką, natomiast w tej chwili można masło już kupić w promocjach za poniżej 5 zł nawet za tą kostkę 200-gramową.
Ale Czarnków trzyma cenę, a jest one kupowane, ponieważ jakościowo jest one bardzo dobre i nawet klienci, ja przynajmniej jestem w stanie wydać
więcej.
Tą kwotę, którą podałem, aha, żeby kupić czankowskie, a nie marketowe, czy powiedzmy, dobra, już nie będę dalej się rozwijał.
Panie Michale, dziękuję bardzo. Pozdrawiam dziękuję bardzo serdecznie. Audycja w środku dnia. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
No dzień dobry. No właśnie, tak jak pan ten mówił, zyski mieli, było trzeba odłożyć tak naprawdę. Tak samo tak z wszystkim jest, ale tak naprawdę prawo rynku jest takie, że mały jest wpłynięty przez duży. I tak już się dzieje, niech pan zobaczy. Solaris kiedyś był Solarisem polskim, nie? Już też nie jest.
No, ale tak, tam była trochę zmiana zupełnie trochę na innej zasadzie. Nie wchłonięty, tak, tylko sprzedany całościowo innym.
No właśnie, i tak po kolei wszystko tak zostanie sprzedane. I powiem panu, patrząc właśnie, tak jak pan mówi, od lat 90. i obojętnie kto przyjdzie, to każdy patrzy głabać do siebie, sprzedać pozostałości, które zostały, rozgrabić, a później powiedzą, no kurczę, no nie udało się.
Panie Ryszardzie, ale teraz trochę będę adwokatem diabła. Wie pan, w poprzednim systemie, w gospodarce nierynkowej, mieliśmy inną sytuację, że wszystko było państwowe i wszystko było totalnie zaniedbane, nikomu na niczym nie zależało. A w momencie, kiedy jest gospodarka rynkowa, w której jesteśmy, no to właścicielowi zakładu zależy na tym, żeby jak najlepiej sprzedawać.
Państwowej?
No, mówię generalnie o rynku, tak, o gospodarce rynkowej, konkurencja jest, no i tutaj no, nie ma takich sytuacji, że ktoś ma wszystko w nosie i na przykład trzeba stać kartki i te sprawy, wie pan, w kolejkach.
Tak, ale wie pan, dzisiaj tak, teraz taka mała firma, kiedyś był jeden dyrektor, teraz jest dyrektorów, menadżerów, kierowników, no i wszyscy nie chcą zarabiać 5-10 tysięcy. Każdy chce jeździć luksusowym samochodem i najlepiej właśnie mieć to na firmę, nie, żeby firma mu to dała. I te wszystkie koszty, tak naprawdę tak się właśnie tworzy koszty. Kiedyś był pracownik, jeden, drugi, trzeci, nie było kierownik zmiany, kierownik produkcji, menadżer, wie pan.
I no, wie pan, to się może inaczej nazywało, ale nadzór zawsze
tak
był.
Ale nie było takiego, a oni wszyscy, teraz prezes, jeden zastępca prezesa i tych wszystkich. I te,
no jeszcze sekretarz kiedyś był w zakładzie, wie pan. To.
Tak, ale potężne pensje, ale kiedyś nie było takiego rozłamu w takich pensjach, jak jest teraz.
Panie Ryszardzie.
I to jest wykradanie majątku tak naprawdę firmy.
Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo. Proszę państwa, przypomnijmy, mówimy dzisiaj o spółdzielni mleczarskiej, właściwie na przykładzie tej spółdzielni mleczarskiej, o tym, czy lepsze są takie mniejsze formy w postaci mniejszych spółdzielni, które są bardziej podatne na różne problemy, na różne zmiany na rynku, które się dzieją, czy jednak to wszystko powinno być w dużych spółdzielniach, które się razem łączą i razem współpracują. Burmistrz Czarnkowa, zanim kolejny telefon, proszę państwa, Andrzej Tadla, o tym, czym jest marka Czarnkowa dla miasta i o tych obawach, które także ma pan burmistrz.
Co tak naprawdę marka OSM Czarnków znaczy dla tego miasta?
To jest marka, która funkcjonuje od 1945 roku, bodajże od grudnia, jak dobrze pamiętam. No czyli już sama ta data wskazuje, co ona oznacza dla miasta Czarnkowa. Po prostu to jest marka, która zżyła się z Czarnkowem i sądzę, że raczej chyba nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, żeby ta marka Czarnkowa zniknęła. Jak słyszymy, czy gdzieś się pojawimy, spotykamy się jako samorządowcy, no to słyszymy, a Czarnkowa przyjechała, no tak, mleczarnia Czarnków. I to tak jak podobnie z naszym piwem, nie? Gdzie jak skąd jest, no Czarnkowa, a to z tego.
Albo
i to
piwo, są albo serki.
Albo piwo, albo serki. No więc to nie tylko serki, bo wiemy, że ta gama tych produktów, ale najczęściej kojarzymy na podstawie tych produktów, które najczęściej kupujemy, a wiadomo, teraz te produkty dla dzieci, tak? Czy sami, no jeden z nas lubi jogurt, drugi, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, serek. Także to jest też ten sentyment i wiemy, że możemy praktycznie w wielu sieciach te nasze produkty kupić i nie tylko w Czarnkowie, ale w całym kraju, również w Europie.
No jeżeli faktycznie by doszło do połączenia, to już mogłoby tak nie wyglądać. Mogłaby nie być taka promocja.
Trudno mi odpowiedzieć z tego, nie lubię, jak to się mówi, gdybać. Wolę poczekać, jak te sprawy się potoczą. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, czy faktycznie będzie się, że tak powiem, zostanie napisany ten najbardziej czarny scenariusz.
Tyle burmistrz Czarnkowa, Andrzej Tadla. Państwu dzisiaj stawiam pytanie o to, czy są państwo skłonni na przykład płacić więcej za takie lokalne produkty, jak chociażby te z Czarnkowa, niż te, które są na półkach w dużych sieciach, w marketach. 618-654-654. Panie Jacku, dzień dobry. I zaraz potem pani
Ewa. Dzień dobry, panie redaktorze. Nasłuchuję się tego wszystkiego. Krótko, panie redaktorze, to jest polityka. I teraz tak. Tak jak mówią przedmówcy, polski przemysł trzeba zlikwidować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, cofnijmy się ileś tam lat do tyłu, powiedzmy 30. Stocznie były, zlikwidowaliśmy. Huty były, zlikwidowaliśmy. Kopalnie były, zlikwidowaliśmy. cukrownie były, zlikwidowaliśmy. Mleczarnie likwidujemy. Ja się pytam, co nasz rząd ma z tego, że zlikwiduje polski przemysł, polskie rolnictwo, polską żywność? Nie wiem, czy dostali pieniądze w rękę, bo jeżeli niszczymy swój produkt, to znaczy, że jesteśmy przeciwni Polsce.
Panie Jacku, ale to akurat rząd niewiele ma do powiedzenia, bo to jest spółdzielnia, to są spółdzielcy, to jest, że tak powiem, prywatna działalność. To nie jest państwowa firma.
Powiem prosty przykład. Słynna witaszycka cukrownia, zmodernizowana, zgazyfikowana. Przejął ją Niemiec, niby twierdził, że będzie cukrownia super pięknie. To samo będzie z mleczarnią w Czarnkowie. Przejął ją Niemiec, rok czasu otwarł, po roku czasu stwierdził, że nie ma interesu, cukrownię zamknął. Dzisiaj po cukrowni nie ma nic, która robiła też na cały świat kostkę w cukier w kostkę, najlepszy, tak samo jak Czarnków robi dobre wyroby. I powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, ja wolę kupić lokalne wyroby, parę złotych droższe, ale wiem, co jem, a nie marketowskie, że jeżeli kupię z marketu, tego ujeździ, panie rektorze.
Panie
o
Jacku,
czym my rozmawiamy?
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I pani Ewa?
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że mi się udało dodzwonić, bo powiem, chciałam, wszyscy słyszeli, nie ma lepszych wyrobów, jeśli chodzi o Czarnków. I wielkim błędem jest...
A skąd pani dzwoni, pani Ewo?
Z Kalisza.
Aha, to daleko.
Tak. No niedaleko.
No, bo Czarnkowa trochę jest.
Ale bardzo ładne miasto. I powiem panu, że jeśli piekę sernik, to tylko kupuję ser z Czarnkowa. Nawet ten z Piątnicy nie jest tak dobry jak ten z Czarnkowa. Wszędzie wszystkim polecam. Panu tak. Mekowita przejęła Kaliską mleczarnię. Mieliśmy w Kaliskiej mleczarni bardzo dobre sery, wspaniałe mleko, z którego można było postawić na kwaśno i się ukwasiło, nie było problemu. Przejęła Mlekowita i proszę pana, to jest najgorsza firma w Polsce. Ja nie wiem, kto się godzi. Ja bardzo popieram tych ludzi, którzy pracują w Czarnkowie, że oni protestują i proszę ich, żeby nie oddawali swojej firmy, bo to jest polskie, nasze najlepsze. Tak powiem panu. No.
Pani Ewo, dziękuję.
I jestem gotowa zapłacić więcej, byleby były to wyroby z Czarnkowa. No. Tak to jest. No.
Bardzo dziękuję.
Nie ma gorszej firmy jak Mlekowita.
Bardzo dziękuję pani Ewo. Pozdrawiam. 61 865 4654. Przypomnijmy, że sprawa mleczarni pojawiła się w mediach po informacjach, że zakład musi płacić bardzo wysokie rachunki za gaz. Z powodu tej sytuacji część spółdzielców postanowiła o tej chęci połączenia się z Mlekowitą. Poseł Krzysztof Czarnecki mówi, że są prowadzone rozmowy ministerialne o zagrożeniach dotyczących połączenia Czarnkowa z Mlekowitą.
Dzisiaj jest trudna sytuacja dotycząca funkcjonowania mleczarni, spółdzielni mleczarskiej w Czarnkowie, ponieważ po naszym ostatnim spotkaniu, po ustaleniach, po wysłaniu pism do ministerstwa nastąpił zmiana zarządu. Okazuje się później, że ten zarząd nieprawidłowo został odwołany. Powołany pełnomocnik na okres powołania nowego zarządu. Dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, kto zarządza spółdzielnią mleczarską w Czarnkowie. Ponadto nastąpił ruch części rolników, którzy chcą się połączyć z Mlekowitą. I oczywiście to jest coś, co budzi niepokój dotyczący rozmów w ministerstwie, ponieważ rozmowy muszą się toczyć na szczeblu mleczarni w Czarnkowie, ale także jeżeli dojdzie do porozumienia, to może się okazać, że trzeba będzie podpisać umowę wieloletnią na dostawę gazu po cenie bardzo atrakcyjnej. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy udziałowcy chcą do Mlekowity. W tym momencie jakiekolwiek starania dotyczące zmniejszenia kosztów energii, no niestety muszą zostać przerwane.
Dlaczego? Bo to za duży podmiot?
Ze względu na to, że podmiot byłby już podmiotem połączonym z Mlekowitą. Mlekowita ma inne warunki funkcjonowania, inną produkcję, inne kody, a jakiekolwiek ulgi dotyczące gazu są na podstawie zapisów w kodzie funkcjonowania spółdzielni. Nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka produkcja by pozostała tu w Czankowie. Nie wiemy. Ja osobiście nie orientuję się, na jakiej bazie Mlekowita funkcjonuje, jakie kody ma swoje działalności zapisane. A to są bardzo istotne sprawy, ponieważ Unia Europejska pozwala na zwiększenie rynku do finansowania średnich i małych podmiotów. Jeżeli połączą się, to może się okazać, że to jest podmiot już duży.
Czyli dla czarnkowskiej spółdzielni lepiej tak naprawdę, żeby pozostała na swoich warunkach.
To jest moje takie zdanie.
Tyle poseł PiS Krzysztof Czarnecki. A jeszcze proszę Państwa, zanim pan Przemek, to oświadczenie zarządu spółdzielni wydane 2 dni temu. Jako wiceprezes zarządu spółdzielni mleczarskiej w Czarnkowie chciałabym przeprosić za moją niefortunną, wyrwaną z kontekstu wypowiedź, jakoby spółdzielnia może nie przetrwać na rynku dłużej niż 3-4 miesiące. Było to stwierdzenie, które mogę powiedzieć z całą stanowczością. Nie obrazuje bieżącej sytuacji mleczarni. Celem naszego spotkania i mojej całościowej wypowiedzi było zwrócenie uwagi opinii publicznej na ogromny wzrost kosztów przede wszystkim gazu, ale także i prądu oraz ich wpływ na sytuację spółdzielni, ale również innych polskich firm, które znajdują się w podobnej do nas sytuacji. Moim działaniem kierowała zawsze troska o losy spółdzielni, dostawców mleka oraz pracowników. Spółdzielnia jest mleczarnią wypłacalną, która ma plany na przyszłość, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, inwestuje i chce dalej się rozwijać. Chcemy dalej produkować wyroby naturalne, które są tak cenione przez lokalną społeczność i konsumentów. Informacje o możliwym połączeniu z Czarnkowa ze spółdzielnią Mlekowita należy traktować jako przejęcie naszej mleczarni w całości. OSM nie funkcjonowałoby jako samodzielny podmiot, nasza dotychczasowa autonomia przestałaby istnieć. Nie było w tym zakresie prowadzonych rozmów z zarządem spółdzielni, ani też członkami spółdzielni, to jest rolnikami i pracownikami. Jak więc słyszymy, zarząd odcina się od tych prób połączenia z Mlekowitą. Panie Przemysławie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja próbuję się przysłuchiwać, co prawda z przerwami od początku, jak Państwo prowadzicie audycję, bardzo ważny temat. Może odniosę się do pierwszych wypowiedzi pierwszego pana, a później następny pan przed chwilą też się wypowiadał odnośnie rządu jakoby sprzedaży i tym panom chyba coś pomyliło, bo ten rząd, który sprzedawał, to chyba był ten poprzedni. Poprzednia opcja. To ona sprzedawała wszystko na pniu, jak leci i jak tylko można. To może sobie powiedzmy, jak panowie nie wiedzą, to niech się odniosą do internetu, do danych statystycznych, niech sobie tam przejrzą, ile zostało sprzedane, kolejka na Gubałówkę. To tak abstrahując, odnoszą się do tego, co mówili ci panowie. Ja bym uporządkował sobie kilka rzeczy. Przede wszystkim pytanie, dlaczego powstał problem i to, co państwo powiedzieliście, problem jest z ceną gazu, problem jest z ceną energii. I to trzeba by rozwiązać. Natomiast moim zdaniem tu wszyscy się deklarują pięknie, jak to oni cudownie będą kupować lokalne produkty. Wszystko jest pięknie, się słyszy, jak dochodzi do deklaracji. Natomiast gdy chodzi do faktów, to proszę podjechać do pierwszy lepszy dyskont w Poznaniu czy gdziekolwiek i zobaczyć, co ludzie mają w koszykach. Ludzie mają masówkę produkowaną dużo z jakichś dużych konglomeratów, bo to trudno nazwać mleczarni, i które są produkowane niekoniecznie w Polsce. Ja mam prosty przykład. Czasami robię zakupy w sklepie osiedlowym. Śmietana, chodzę śmietanę 30, chciałem kupić akurat śmietanę lokalną. Nie wiem, czy można mówić, czy nie można mówić na antenie, jaką chciałem kupić. Lokalną, tą spółdzielni Jana. No ale co widzę? Śmietanę niemiecką, produkowaną w Niemczech. Proszę Państwa, to my, to nie rząd sprzedaje, to wy wszyscy, my wszyscy, którzy słuchamy, którzy tak pięknie się deklarujemy, to my decydujemy, co jest sprywatyzowane, co nie. To my, robiąc zakupy, decydujemy i głosujemy.
Czyli
to
jednak my, cena, panie Przemku.
Nie, absolutnie.
I promocje,
Nie, czy ja mówiłem coś o cenie, czy ja mówiłem coś o promocji? Jeszcze nie mówiłem. Ja mówiłem o tym, że ludzie, dokonując zakupu, cena to jest kolejny element. Ludzie dokonując zakupu robią, idąc do dyskontu, dają wielką, potężną kartę przetargową w firmie dyskontowej, która sprowadza do parteru producenta, żądając opłat pułkowych, rabatów i tak dalej. Coraz się słyszy o jakichś karach, które UOKiK daje za praktyki monopolistyczne, ale
Dlaczego te praktyki monopolistyczne są? Ano dlatego, że ludzie jednak dokonują zakupy w marketach, dyskontach, nie mało tego, idąc do sklepu, ja będąc zakupy, robiąc w sklepie, mówię, proszę pani, ja bym poprosił spółdzielni Jana śmietany następny raz, bo ja mogę, rozumiem, nie produkujemy samochodów w Polsce, nie produkujemy czegoś, oliwek też nie będziemy mieli, ale jak już naprawdę śmietanę będziemy kupować z Niemiec, no to już...
Panie Przemku, ale proszę, panie Przemku, ale właśnie nam się audycja kończy, niestety nie mogę panu, bardzo ja ciekawy pan prowadzi wywód, ale niestety musimy kończyć audycję, ja wiem, żeby pan chciał powiedzieć, ale już nie ma czasu. Panie Danielu, na sam koniec 20 sekund dla pana.
Dzień dobry. Mamy dzisiaj gospodarkę wolnorynkową. Silniejszy zjada mniejszego. No i niestety tak to wygląda. Powiem tylko tyle. Nie wszyscy wiedzą, że winiary od kilkunastu czy już ponad 20 lat są firmą Nestle. Ale ja zawsze kupuję ten majonez ze względu, że jestem z Kalisza i on się nie zmienił, jego smak i tak dalej. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Danielu. Na sam koniec, proszę państwa. Janusz Białoskórski, rolnik i radny powiatu czarnocko-trzcianeckiego o tym, że na razie nic w przypadku Czarnkowa nie jest przesądzone i zadecydują spółdzielcy podczas zgromadzenia walnego.
To jest naprawdę na rynku czarnkowsko-trzcianeckim, to jest naprawdę ogromna pula ludzi, która jest związana z tym zakładem. Na dobre i na złe. Dajmy naprawdę głos oddajmy członkom i niech oni zdecydują o przyszłości tej firmy. Tutaj krzyki, nawzajem się wyzywanie na pewno nie rozwiąże problemów. Mało tego, jak się powie słowo za dużo, to uwierz mi, że ludzie już będą na siebie, przepraszam za wyrażenie, pluć. Nie o to chodzi. Tylko zgoda buduje i o tym macie świadomość. Przecież nawet zobaczcie na swoje własne rodziny, czy spójrzmy na rodziny. Kiedy jest konflikt, to do niczego dobrego nie prowadzi. Wy jesteście jedną wielką rodziną. Pozwólcie sobie nawzajem zaufać, usiądźcie, przegłosujcie, policzcie. To właściwie wszystko jest na stole, żeby nie było przekazu takiego, że ta spółdzielnia została już sprzedana, bo tylko o tym może zadecydować walne, które odbędzie się w jak najszybszym czasie.
I to po kilku tygodni?
Nie, 14 dni musi odwołać.
Tak, ale to i tak potrwa kilka tygodni, bo zanim zwołanie muszą skutecznie przesłać zawiadomienia. To jest proces, który trwa, żeby było zgodne wszystko z prawem.
Procedurą.
W tej chwili, czy się komuś to podoba, czy nie, kroki poszły tak daleko, Rada Nadzorcza przejęła wszystko na swoje barki. Musi doprowadzić w tej chwili do sytuacji takiej, kiedy odbędą się walne, zostaną wybrani delegaci. Ja już myślę, że na tych walnych regionalnych, tam członkowie będą wiedzieli sami i będą wybierać delegata, który będzie wiedział, co robić. Także ze spokojem, myślę, ludzie powinni pracować spokojnie, że tak powiem, handlować najlepszym towarem, jaki mamy, bo to jest naprawdę towar eksportowy. I poczekać na rozstrzygnięcia, które pewnie zapadną. I to jeszcze raz powtarzam. Pozwólmy spokojnie członkom tej spółdzielni zdecydować o jej przyszłości.
Rolnik i radny powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Janusz Białoskórski. Proszę państwa, musimy kończyć i tak już 2 minuty po czasie. Bardzo państwu dziękuję za telefony, za bardzo ciekawą dyskusję. Przypominam tylko, że zawsze, kiedy odbieram od państwa telefony, mamy też ograniczony czas, więc bardzo prosimy o takie syntetyczne wypowiedzi, żeby też inni mogli się wypowiedzieć. Zawsze te 2 minuty staram się dawać, ale proszę mieć także na względzie to, że czas ucieka. Wojciech Chmielewski, dziękuję bardzo za uwagę. Za 7 minut 13, po 13 Franciszek Walerych. Pewnie też coś o mleku będzie dzisiaj.